Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan: przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście, wybiera miejsce spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Serce zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż je zgłębi? Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków. Oto słowo Boże.
Błogosławiony, kto zaufał Panu. Błogosławiony. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Błogosławiony. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Błogosławiony, kto co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Błogosławiony. Chwała Tobie, Królu. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Chwała Tobie, Królu wieków.
Pan z Wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do faryzeuszów: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior, i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stół bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham rzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł, proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych przyszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto powstał z umarłych, nie uwierzą.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Poprośmy teraz Ducha Świętego, aby przyszedł. Duchu Święty, oddajemy Ci całkowicie nasz rozum, naszą wolę, nasz umysł, wszystkie władze naszej duszy i wszystkie zmysły naszego ciała, abyś je ogarnął i abyś nad nimi zapanował. Abyś mówił do nas ze zrozumieniem, byśmy zrozumieli to, co chcesz nam powiedzieć. I by to słowo zadziałało w nas z wielką mocą rodzenia wiary, uzdrowienia i uwolnienia. Duchu Święty, działaj w nas jak tylko chcesz i jak potrzeba. Pozwalamy Ci na wszelkie możliwe działania. A Ciebie, Maryjo, która jesteś naszą Matką i Panią, która trwasz przy nas nieustannie, jak Matka przy dzieciach, prosimy, ochraniaj nas płaszczem swojej miłości. Nie pozwól, by jakikolwiek zły duch, a w szczególności duch zamętu, duch buntu i nieposłuszeństwa, duch głuchy i niemy i wszelkie inne duchy, które próbują zaatakować nas, czy to słowo w nas, niech nie mają do nas dostępu. Panie, daj nam wydać właściwy owoc Twego słowa w naszym życiu. Usiądźmy sobie teraz. Słowo Boże mówi tak. Zaczyna od tego, że przeklęty człowiek, który pokłada nadzieję w człowieku i w ciele, czyli w sobie, upatruje swą siłę. I dalej, błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Błogosławieństwo i przekleństwo. Kochani, coś takiego jest, coś takiego istnieje. Dwoje ludzi o takich samych zdolnościach. Jeden mniej więcej taki sam wiek, powiedzmy bliźniaki. Jeden wszystko, co bierze do rąk, wszystko mu się układa. Z wszystkiego, z niczego potrafi zrobić coś. Jest człowiekiem sukcesu. Co zacznie, dokończy, doprowadzi do celu. Jest człowiekiem szczęśliwym i radosnym. Życie jego ma sens. I drugi bliźniak, wszystko za cokolwiek się weźmie, nic się nie układa. Jak to się mówi, wieczny pech. Coraz więcej, zawsze niezadowolony, zawsze nieszczęśliwy. I można powiedzieć, za cokolwiek się weźmie, to na pewno mu się nie uda. Co jest tego przyczyną? Albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. Czyli takie zaprogramowanie życia, które powoduje jeden z tych dwóch stanów. I dzisiaj, moi drodzy, sobie powiemy i myślę, że dzisiaj sobie wyjaśnimy, albo Pan Bóg nam pokaże, czy jestem w błogosławieństwie, czy w przekleństwie. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ma pecha i go pech prześladuje. Nie. Wszyscy jesteśmy tak samo ochrzczeni, jesteśmy obdarzeni taką samą miłością, ale prawdopodobnie w naszym życiu jest przekleństwo. I o tym będziemy mówić dzisiaj i jutro. Dlatego, moi drodzy, pierwsze czytanie bardzo jasne. Kto pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę? Jest podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście, wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Żyje w lęku, żyje w stresie, zaniepokojony. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. A Pan Bóg, dziesiątki, prawdopodobnie dzisiaj każdemu z nas, kilkanaście czy kilkadziesiąt razy dał jakąś radość. Dał mu jakiś drobiazg, który powinien go ucieszyć. Dzisiaj akurat w przerwie pojechałem do siebie, ponieważ musiałem na parafii być. I akurat u mnie w parafii trwają rekolekcje szkolne, które prowadzi ksiądz Maciek Skoczeń i Szkoła Nowej Ewangelizacji z Nowego Sącza. I bardzo była niesamowita rzecz. Akurat oni jedli obiad, ja już byłem po obiedzie, bo zjedliśmy obiad tutaj z księdzem proboszczem. I w pewnym momencie pani Zosia, która gotuje nam, robi nam tam obiady, akurat tam tylko wypiłem herbatę, zaproponowała herbatę miętową z prawdziwej mięty. Jaką wielką radość ta zwykła miętowa herbata z tej mięty z ogródka zrobiła, to było coś niesamowitego. Kochani, prości ludzie, ten ksiądz i ci ludzie po prostu przeżyli niesamowity zachwyt i tą radość, że mogą się napić prawdziwej herbaty miętowej. Inny przykład. Być może każdy z nas zna taką aktorkę Angelinę Jolie. Jedna z najpiękniejszych kobiet świata. Tak uznają niektórzy. Oprócz tego, że najpiękniejszych, to jeszcze najbogatszych, bo jest aktorką. Ma najprzystojniejszego męża na świecie. Nie wiem, czy ma, czy nie ma, bo to ci artyści, to wiecie, raz ma, raz nie ma. I co się okazuje? Pomimo, że ma urodę, pomimo, że ma pieniędzy tyle, że my sobie nawet nie wyobrażamy, nie wiadomo ile posiadłości, żyje w przerażającym lęku. Bo boi się, ponieważ u niej w rodzinie był dziedziczny rak. I postanowiła się bardzo poważnie okaleczyć z tego powodu, aby uniknąć raka, który hipotetycznie może ją zaatakować. Nie będę mówił szczegółów, kto zna, to wie, co zrobiła z sobą. Zobaczcie, jaki lęk. Człowiek, który ma wszystko, nie potrafi niczym się cieszyć, tylko żyje w paraliżującym lęku, że straci to, co ma i co wtedy będzie. I ludzie prości, którzy potrafią się ucieszyć zwykłą, prostą rzeczą. Bo błogosławiony człowiek, mąż, który pokłada ufność Panu i Pan jest jego nadzieją. I teraz pytanie, w czym, w kim pokładasz ufność? Co jest twoim zabezpieczeniem? Jest mnóstwo takich ludzi, którzy uważają, że kiedy będę miał odpołożone pewne pieniądze na koncie, będę miał tam ze 100 czy 200 tysięcy, to będę mógł spać bezpiecznie, bo będę miał na przyszłość, na emeryturę, będę, jakbym zachorował, to będę mieć na lekarza i na różne inne rzeczy. Co Pan Bóg powie? Głupcze. Jeszcze dziś zażądają twojej duszy. Komu przypadnie to, co nagromadziłeś? Komu? No właśnie. Więc w kim, czym pokładasz, co ci daje poczucie bezpieczeństwa? Niektórzy się ubezpieczają w różnych firmach. Niektórzy robią różne rzeczy, aby się zabezpieczyć. A co to znaczy słowo ubogi? Uboga. Nie mam nic w banku, nie mam nic w firmie ubezpieczeniowej. Wszystko mam u Boga. Jemu ufam i się nie boję, bo On jest moim Ojcem, który nie dość, że nieustannie na mnie patrzy, to jeszcze dał mi ochroniarza, potężnego rycerza, wojownika, anioła stróża, który nieustannie przy mnie trwa. Dał mi Maryję, najczulszą, najwspanialszą matkę, która się troszczy o mnie, a szczególnie wtedy, kiedy jestem w grzechu. Kiedyś na egzorcyzmach egzorcyści pod przymusem w imię Jezusa kazali szatanowi mówić o Maryi. Mówił niesamowite rzeczy. Ona swoimi przeczystymi rękami tuli te dzieci, które są u nas, do nas należą. Nieustannie się nimi opiekuje, troszczy się o nie. I płacze, a te łzy nas niszczą. Moi drodzy, Bóg dał ci wszystko i chce tylko jednego. Uwierz mi i zaufaj mi. W kim pokładam nadzieję? Czy w Nim? No właśnie. I na koniec. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Kto je zgłębi? Ja, Pan, badam serce, doświadczam nerki. O co tu chodzi? Moi drodzy, każdy z nas na pewno w życiu popełnił jakieś głupstwo, jakąś głupotę. A kiedy to się dzieje? Kiedy posłuchamy serca? Kiedy pójdziemy za uczuciami? Kiedy zapomnimy o Panu Bogu? I widzimy tych młodych ludzi, którzy żyją bez ślubu w Anglii czy gdziekolwiek, którzy Pana Boga odstawili, bo uważają, że będą szczęśliwi. Nie trzeba długo czekać. Po roku, dwóch, trzech mają piekło. I płacą za to straszliwą cenę. Dlaczego? bo serce jest zdradliwsze. Albo ufam swoim emocjom, uczuciom, albo ufam Panu. I ten wybór, i ta walka w nas nieustannie trwa. Co robić, aby się przed tym chronić? Przed głupotą, przed tym niesamowitym cierpieniem, które może być skutkiem naszego grzechu. Otóż, moi drodzy, oddawać swoje emocje i uczucia Maryi, Jezusowi. Wasze dzieci czy wnuki dostaną taką modlitwę, akt zawierzenia kardynała Wyszyńskiego Matce Bożej. Otrzymamy dzisiaj propozycję, aby zostać pomocnikami Maryi. Mają się zastanowić i w sobotę te, które się zdecydują, otrzymają medalik, cudowny medalik. Tą modlitwę. I oprócz tego noszenia medalika, oprócz tej krótkiej modlitwy zawierzenia, czyli oddania się Maryi, jeszcze raz w tygodniu przyjdą na mszę świętą. Ministranci nie mają problemów, bo oni mają i tak wyznaczoną jedną mszę świętą, ale dziewczynki też mogą sobie wyznaczyć taki jeden dzień, na przykład środę, nowennę czy jakiś inny dzień. I tę mszę świętą oddadzą Matce Bożej, aby mogła wykorzystać ją i ratować grzeszników. Moi drodzy, trzeba to oddawać Jemu. I kiedy my oddamy swoje życie Jezusowi czy Maryi, jesteśmy bezpieczni. I teraz, kochani, bardzo ważna rzecz. Jeszcze Ewangelia, bo jest bardzo ważne słowo. Mamy dwóch ludzi. Zaczyna się od człowieka bogatego, który ubierał się w purpurę i bisior. Purpura była zarezerwowana królom, czyli miał prawdopodobnie jakieś szlacheckie czy królewskie pochodzenie. A bisior to najdroższe sukno do dzisiaj. To jest coś niesamowicie drogiego i delikatnego. Materiał wykonywany z jakichś małży, z jakichś tam, nie wiem, bardzo rzadkich rzeczy, to tylko mieli milionerzy. Coś takiego mieć, to tak jak teraz, nie wiem, najlepszy samochód świata. Jezus miał z tego chustę na twarzy, którą Maria Magdalena mu założyła. Zresztą możecie poczytać sobie na ten temat. O obliczu z Manopello. Kto był we Włoszech, to widział. To niesamowite coś, na którym jest odbita twarz Jezusa. I teraz co? Ucztował, czyli miał życie lekkie, przyjemne, wesołe, imprezowe. Zabawa cały czas, rozrywkowe życie. Niczym się nie musiał przejmować, bo miał pieniądze. Miał co jeść. Ale tam, pod jego drzwiami, leżał żebrak. To jest napisane, leżał, czyli był zupełnie zdołowany, był na ziemi całkowicie. Ale ten żebrak miał imię, Łazarz. To jest przetłumaczone, bo prawidłowo to imię brzmi Eleazar, czyli też królewskie imię, tylko że był żebrakiem. I co się dzieje? Obaj umierają w tym samym czasie. Jeden idzie do piekła, drugi do nieba. I w końcu ten bardzo cierpi i ten dialog, niesamowity dialog tego bogacza z ojcem Abrahamem. Mówi, przyślij do mnie Łazarza, niech umoczy palec w wodzie i zwilży mój język, bo bardzo cierpię w tym płomieniu. Abraham mówi, to jest niemożliwe. Ty otrzymałeś swoje dobra, a on nie dole, więc teraz ty cierpisz męki, a on się cieszy. To niech pójdzie i ostrzeże moich braci, aby tu nie przyszli. I wtedy dziwne słowa Abrahama. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Ten mówi nie. Ale gdyby kto z zmarłych powstał, na pewno się nawrócą. I wtedy odpowiedź jest szokująca może dla nas. Jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Mojżesz to pięcioksiąg, czyli tak zwana Tora, a prorocy to reszta Pisma Świętego. Tak to jest, czyli mają Słowo Boże. Słuchać Słowa Bożego. Kochani, Abraham powiedział, że wiara prawdziwa, bo może być złudzenie, może być nieprawdziwa, fałszywa wiara, możesz oszukiwać sam siebie. I może ci się wydawać, że wierzysz, ale wcale to nie jest wiara. Kiedy wiara jest prawdziwa? Gdybyśmy poszli na przykład teraz na cmentarz. Otwarli jakiś grób. My, kapłani, mamy władzę Jezusa, mamy Jego moc. I powiedział któryś z nas, kapłanów, w imię Jezusa wskazuję ci, wstań. I ten nieboszczyk by wyszedł. I widzielibyśmy coś takiego. Czy to by doprowadziło do nawrócenia? Nie. Bo to byłyby emocje. Moi drodzy, jedyna prawdziwa wiara nie rodzi się z oglądania rzeczy nadzwyczajnych, tylko ze słuchania Słowa Bożego. Czyli wiara jest łaską, która trafia do nas przez uszy, kiedy słuchasz Słowa Bożego. I wtedy, kiedy słuchasz i poważnie je traktujesz w życiu, wtedy masz wiarę. Żydowscy rabini mówią, że człowiek, który przez tydzień nie ma kontaktu z Pismem Świętym, umiera. Jego dusza umiera. Żydzi codziennie czytają Pismo Święte. My słuchamy. I to jest bardzo ważne, kochani, słuchać Pana Boga. Więc już wiemy, co na dzisiaj Kościół nam poleca. Ale my, kochani, jesteśmy w trakcie naszych rekolekcji, które mają pewien ciąg i pewną logikę. I moi drodzy, są to rekolekcje takie, że jeżeli chcemy doświadczyć pełni mocy Jezusa, to musimy wysłuchać każdej nauki. Nie można pewnych rzeczy pominąć. To tak jakbyśmy robili operację i na przykład wiemy, że przy operacjach są pewne procedury. Coś tam się nacina, coś się montuje, jakieś tam, nie wiem, żyły się łączy pod sztuczne serce, coś tam. Wszystko musi iść po kolei i później z powrotem też po kolei. Nie można żadnego etapu pominąć. I tutaj, moi drodzy, w tych rekolekcjach też nie możemy pominąć żadnego etapu. I bardzo dobrze, że jesteście. Gdyby ktoś z waszych bliskich czy coś nie dał rady, to jest możliwość odsłuchania tego. Dzisiaj, jak wrócę do domu, to myślę, że do godziny, do dwóch godzin czasu to zostanie umieszczone, bo to jest nagrywane, to co teraz mówię. I będzie można sobie przez internet odsłuchać. Wystarczy wejść na parafia Olszanka i tam jest zakładka Obidza. Po lewej stronie na dole jest taka zakładka Obidza. Tam wchodzimy i tam będzie ta konferencja i będą też dodatkowe materiały dla zainteresowanych. Mówiliśmy sobie w tych rekolekcjach naszych o pewnych przeszkodach, które uniemożliwiają Panu Bogu działanie w nas. I nikt tego nie może usunąć. Ani Maryja, ani Pan Jezus, ani Twój Anioł Stróż. Możesz to zrobić jedynie Ty i nikt inny. I pierwszą przeszkodą, o której mówiliśmy w niedzielę, to była przeszkoda braku wybaczenia. Powiedzieliśmy sobie, że jeżeli nie wybaczysz komuś, nosisz w sobie żal, gniew, złość. To po pierwsze nie masz wybaczonych grzechów, ponieważ Ojciec ci nie wybaczy grzechów, skoro ty nie wybaczyłeś swoim winowajcom. I miałeś wybaczyć wszystkim ludziom w imię Jezusa, wyrzec się żalu do Pana Boga, który miałeś w sercu, czyli tak potocznie mówiąc wybaczyć Panu Bogu i wybaczyć sobie samemu. I prawdopodobnie była o to walka, bo mieliście za zadanie to zrobić w niedzielę bądź w jakiś inny dzień. I na pewno wielu z was poczuło się zupełnie lepiej. Być może wielu z was, na pewno, myślę, nie być może, ale na pewno wielu z was zostało uzdrowionych z tego powodu, ponieważ Pan Jezus nie mógł się doczekać, kiedy będzie ta rzecz, kiedy będzie miał dostęp do waszego zdrowia. Na pewno była walka, na pewno pewne sytuacje wróciły, nasiliły się, bo to jest wielka walka duchowa. Diabeł na pewno atakował, żebyśmy nie wybaczyli, żeby te nasze emocje pobudzić. Ale słyszeliśmy dzisiaj, serce jest zdradliwe. Nie wierz swoim emocjom, wierz Panu Bogu. I kiedy dokonałeś aktu wybaczenia, czyli wybaczyłeś sobie w imię Jezusa, wszystkim ludziom w imię Jezusa i Panu Bogu, to na pewno już doświadczasz wolności i wielkiej ulgi, niesamowitej ulgi. A teraz powiemy sobie, kochani, o kolejnej przeszkodzie, a są to grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu. Pierwsze przykazanie brzmi: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I ktoś może powiedzieć: no zaraz, zaraz, proszę księdza, no ale przecież my nie jesteśmy jakimiś tam pokoleniem, które by wierzyło w jakichś obcych bogów, my wierzymy w Pana Boga. Otóż, moi drodzy, to wcale tak nie jest. My możemy nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, wpakować się w straszne rzeczy. Otóż, kochani, grzechy przeciw pierwszemu przykazaniu najbardziej otwierają nas na działanie diabła. I najczęściej do opętań dochodzi, czy zniewoleń, przez grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jakie to są grzechy? Podam kilka przykładów. Od wieków w tym rejonie i im bardziej na wschód, tym więcej tego jest. Jest tak zwana magia ludowa, polegająca na tak zwanym odczynianiu uroków. Czyli jak dziecko na przykład płacze i nie można sobie z nim dać rady, to wtedy jakaś pani najczęściej bierze to dziecko, albo następuje lizanie oczów, albo przelewanie wosku, albo jakieś węgle się pali i wypowiada się pewne rzeczy i nawet modlitwę. I co się dzieje? To dziecko przestaje płakać. Dlaczego ludzie to stosują? Dlatego, że to działa. To zawsze działa. I my już nie pytamy, w jaki sposób to się dzieje, ale nas nie interesuje to, tylko ważne, że działa. Otóż, kochani, to jest pewien rytm. Czyli są pewne znaki, symbole i słowa. I teraz kiedyś, kiedy byliśmy małymi dziećmi, przeniesiono nas tu do kościoła, uroczyście przywitał nas ksiądz w drzwiach, wprowadzono nas tutaj do kościoła. Został odpowiadany pewien rytm, więc było na krzyż na czole, potem było wyznanie wiary, było też włożenie ręki na to dziecko, modlitwa egzorcyzmu. Później polanie główki wodą ze słowami: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Potem namaszczenie świętym olejem, krzyżem świętym, potem biała szata, świeca, zapalenie świecy. Pewne znaki i symbole, które spowodowały zmianę w nas na poziomie ducha. Co się wtedy stało z nami? Staliśmy się dziećmi Bożymi, zostaliśmy włączeni do kościoła. Dalej, otrzymaliśmy łaskę uświęcającą, zgładzony został grzech pierworodny, początek łask uczynkowych, na duszy zostało niezatarte znamie dziecka Bożego. Moi drodzy, niesamowite skutki duchowe. Zamieszkał w nas Duch Święty, staliśmy się świątynią Trójcy Świętej. Zobaczcie, Duch Święty przyszedł, kiedy wykonano nad nami pewien ryt. I teraz uwaga. Jeżeli my odczyniamy jakieś uroki nad czymś, nad człowiekiem, nad zwierzęciem, to w tym momencie czynimy ryt magiczny. A magia to przyzywanie złego ducha. I my uspokajamy to dziecko, korzystając z jego usług. I co się potem dzieje? Potem zaczynają się problemy. To dziecko zaczyna mieć pecha. Czyli to dziecko dosięga przekleństwa. Zaczynają się problemy wychowawcze. Zaczynają się częste choroby, częste wypadki. Dziecko ma niepokój, lęki, boi się na przykład ciemności, jest złośliwe, niedobre. Dlaczego? Dlatego, że wykonaliśmy nad nim coś, co jest sprzeczne z przykazaniem pierwszym. Ryt. Nie zdając sobie sprawy, co robimy. Ktoś powie: no dobrze, proszę księdza, no ale przecież ja o tym nie wiedziałam. Ja to robiłem, bo moja babcia robiła, moja prababcia to robiła i mam nawet zeszyt, gdzie mam to wszystko zapisane, jak to robić. Czy mam grzech? Nie masz grzechu. Jeżeli robiłeś to nieświadomie, nie masz grzechu, ale dziecko cierpi. Bo realnie zły duch zyskał władzę nad jego życiem. To tak jakbyś powiedział dziecku: nie wkładaj, nie powiesz dziecku, żeby nie wkładało palucha do kontaktu, nie? Kiedy ono włoży paluch, no to co? A nie wiedziało o tym, że go kopnie prąd, to czy ono ma winę? No nie ma żadnej winy, bo nie wiedziało. Ale cierpi. Ale z tego powodu cierpi. I dlatego, moi drodzy, to jest bardzo ważne. Jeżeli coś takiego było robione w tobie, czy nad tobą, czy ty coś takiego robiłeś, to co w takiej sytuacji zrobić? Kochani, trzeba się tego wyrzec, czyli powiedzieć: wyrzekam się tego w imię Jezusa i wyznać na spowiedzi. Tyle. Wyrzec się i wyznać na spowiedzi, sprzeciwić się aktem woli i przyjść na nabożeństwo w sobotę i my będziemy to wszystko łamać tutaj. My, kapłani, mamy taką władzę, że my możemy te złe duchy związać i uwolnić od tego przekleństwa, które wchodzi właśnie w ten sposób. Kolejna rzecz, moi drodzy, to tak zwane zabobony. Wiara w zabobony, typu, że trzynasty to jest pechowy. Bzdura. Trzynastkę wybrała sobie Matka Boża, Maryja. To jest jej liczba, jej dzień. To diabeł nienawidzi Maryi, to dlatego mówi nam, że trzynasty jest pechowy. Dwa. Podkowy na szczęście. Są tacy nawet, którzy sobie montują w samochodzie, w domu, gdzieś tam, podkowa na szczęście, słoniki na szczęście. Jakieś amulety, talizmany, które gdzieś tam po prostu sobie wieszam, żeby mnie chroniły. Łapacze snów. Dalej, nie przechodzenie gdzieś tam pod drabiną. Nie można położyć torebki, kobieta na ziemi nie może położyć, bo wtedy jej pieniądze uciekną. Nie można kogoś omiatać miotłą, bo wtedy mu pieniądze nie będą tego. Albo witanie się przez próg. O, nie można, ile razy idę po kolędzie, witam się przez próg, to od razu nie proszę księdza, nie. Kochani, to jest przerażająca rzecz. Ale tak naprawdę to jest poważny grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Dlaczego? Po pierwsze, to ośmiesza naszą wiarę. Bo przecież kim jesteś? Dzieckiem Bożym. Bóg cię stworzył, umieścił w takim środowisku i On zaplanował każdy dzień i każdą sytuację w twoim życiu. I cały czas mówi, nie bój się, ja jestem przy tobie. Jestem, opiekuję się tobą i ty się nie masz bać, bo ja wiem, co robię i jestem świadomy moich zamiarów wobec ciebie. Ale jeżeli ty wierzysz w takie bzdury, to znaczy, że co? To znaczy, że ty nie ufasz Panu Bogu. No dobrze, ktoś powie, no ale to działa. Tak, działa, ale kiedy? Kiedy ci zaszkodzi czarny kot, kiedy przebiegnie ci droga? Kiedy ci zaszkodzi coś takiego, że się to stanie? W momencie, kiedy ty wierzysz w zabobony, w tym momencie zły duch jest upoważniony do tego, żeby ci zrobić krzywdę. Bo w tym momencie Pan Bóg się wycofuje. Skoro ty mi nie wierzysz, skoro ty mi nie ufasz, to sobie wierz tego swojego kota, w to witanie przez próg i w tego typu inne rzeczy. Zobaczcie, skąd to się bierze? Z lęku. Boisz się, że coś ci się nie powiedzie, że stracisz pieniądze, że stracisz zdrowie, że będziesz miał pecha. Co to znaczy? Że nie ufasz Jezusowi, nie ufasz Bogu. I świadomy tego Pan Jezus kazał świętej Faustynie, chyba tutaj jest ten obraz, napisać. Jezu, ufam Tobie. A co to znaczy, Jezu, ufam Tobie? Niczego się nie boję, bo Ty jesteś za mną. Ludzie, którzy wierzą w zabobony czy przesądy, moi drodzy, boją się. Boją się i robią z lęku, czyli tak naprawdę nie ma wiary. To jest żadna wiara, to jest złudzenie, że to jest wiara. Wierzyć to znaczy ufać i nie bać się. Wiem, kim jestem, dzieckiem Króla Wszechświata. Niczego się nie muszę bać, a to, że będzie trudno, no to będzie, ale On będzie zawsze ze mną. I nic mi się nie stanie. Zobaczcie, wiara płytka. Wiara, która nie rodzi się ze Słowa Bożego, tylko jest pewnym jakimś takim, nie wiem, przyzwyczajeniem, powoduje takie rzeczy. Co zrobić, kiedy takie rzeczy mamy? Wyrzec się tych zabobonów, wyznać na spowiedzi. A jeżeli mamy przedmioty jakieś, które miały mi przynieść szczęście, typu słonik, nawet gdyby to był prezent od narzeczonego, czy narzeczonej, czy męża, czy od osoby bardzo bliskiej, zniszczyć i wyrzucić. Rozwalić, usunąć. Nie może być nic, z czym kojarzysz szczęście. Tylko Pan Bóg, bo On cię zaprogramował na szczęście. Wyrzec się i wyznać na spowiedzi. Kolejna rzecz, moi drodzy, zdrowie dla nas jest rzeczą bardzo cenną. Wiadomo, każdy chce być zdrowy. Choć chorujemy na różne choroby i pamiętamy może w latach 80. w Polsce bywał taki pan, który nazywał się Cliff Harris. Bardzo w wielu miejscach był w Polsce, bardzo wiele osób do niego przyjeżdżało i wielu zostało uzdrowionych. Polegało to na tym, że mówiło się, co boli, nie, no, co jest chore. On wtedy kładł ręce na kimś, coś tam mamrotał i człowiek czuł, że tak jakiś prąd przez niego przepływa i czuł się uzdrowiony. Potem rzeczywiście tam się coś poprawiało. No więc wszyscy byli szczęśliwi i każdy chciał drugiego też wysłać tam, no bo lekarze sobie nie mogli poradzić, a on sobie mógł poradzić. Co się okazało? Księża biskupi nie wiedzieli, kim on naprawdę jest i pozwolili mu w kościołach leczyć. Tylko że kiedy pan Charis leczył w kościołach, to wtedy kazał wyciągać z tabernakulum Najświętszy Sakrament. Mówił, żeby tutaj nie było jakiegoś bezczeszczenia tego Najświętszego Sakramentu. I kazał ludziom ściągać medaliki. Jeżeli ktoś miał medalik, to musiał ściągnąć, ponieważ to mu przeszkadzało w tych bioprądach, które miał. Moi drodzy, no przerażająca sprawa, nie? Dziwne, że nikt tego nie zrozumiał. I co się okazało? On sam, Charis, przyznał się kiedyś w wywiadzie, że on leczy przy pomocy duchów. To był człowiek zainicjowany okultystycznie, czyli był człowiek, który miał układ ze złym duchem. Zły duch, kochani, ma moc. Ma taką moc, że może pewne rzeczy poprzestawiać w nas. Może. I może wyłączyć objawy choroby. I co się dziwnego zaczęło dziać? U bardzo wielu ludzi, którym to pomogło. Zaczęło się dziać. Pierwszą rzeczą, jaka była, to było niechęć i wstręt do modlitwy. Kiedy ludzie byli przyzwyczajeni i mówili różaniec, to w czasie tego różańca włączały się straszne przekleństwa. I w końcu nie mogli sobie z tym poradzić. Potem zaczynało się w życiu przekleństwo, czyli tak zwany pech. Ludzie tracili pieniądze, robili różne głupie rzeczy. Powstawały kłótnie, awantury. Dochodziło do rozpadu małżeństw, depresji i samobójstw. Okazało się, i to jest stwierdzone, że potem, jak już księża biskupi to zrozumieli, to gdzieś na początku 2000 roku, gdzieś tak około 2000 roku, na przełomie wieków, zabronili Charisowi przyjmować w kościołach, ale ten pan i tak przyjeżdżał do Polski i leczył w remizach strażackich, w różnych takich miejscach. Miał tysiące ludzi, którzy przychodzili do niego. Człowiek, który otwierał się w ten sposób na złego ducha, otrzymał pewną usługę od tego złego ducha i wtedy on zyskiwał władzę nad jego życiem. I to skutkowało przekleństwem. Kolejna rzecz. Bardzo często dziewczyny, bo co ciekawego, księża egzorcyści mówią, że 95% osób opętanych to są kobiety. Nie mężczyźni, kobiety. I co jest najczęstszą przyczyną opętania? Wizyta u wróżki. Ktoś może powiedzieć, co w tym złego. No dziewczyny zawsze są ciekawe, czy będę szczęśliwa, czy wyjdę za mąż. Co to będzie? No i idzie do tej wróżki. A wróżka jak zawsze ma taką zasadę, że tam niby jakieś karty są, jakaś kula. I zadaje pytanie, co mam ci mówić? Czy przeszłość, czy przyszłość? No to zawsze bezpiecznie i pewnie. I przeszłość. Ona powie ci dokładnie, co było w twoim życiu. I często nie. I my, nam się wydaje, że ona patrzy i coś te karty jej mówią. Kochani, bzdura. Totalna, wierutna bzdura. Była u mnie na modlitwę uwolnienia jedna wróżka. I ona powiedziała mi, proszę księdza, kiedy osoba do mnie wchodzi, ja nie muszę patrzeć w żadne karty. Ja w sekundzie wszystko o niej wiem. Wszystko. To trwa sekundę. Ja tylko ją zobaczę i jedzie wszystko. Skąd ona to wie? Robiono nad taką wróżką na pewno pewną inicjację. Czyli tak jak w chrzcie, nie? Zostaliśmy zainicjowani przez Ducha Świętego i zostaliśmy ludźmi Ducha Świętego, wierzącymi. Tak to jest pewien proces, pewne rzeczy się robi. No i taka kobieta zyskuje tego demona, który jej wszystko mówi. Ona ma bezpośrednią łączność ze złym duchem. To teraz pytanie, czy zły duch zna przyszłość? Nie zna. Ale jest od nas setki razy bardziej inteligentny. I on na podstawie naszego stanu duszy, bo on widzi mój stan duszy i widzi całą historię mojego życia, on może przewidzieć, co mnie czeka niebawem. Dlatego, moi drodzy, co jest jeszcze bardzo ważnego? W momencie, kiedy ktoś był u wróżki, to co trzeba zrobić? Trzeba się tego wyrzec. Trzeba to wyznać na spowiedzi. I jeszcze w bardzo wielu przypadkach trzeba odebrać władzę tej osobie, tej wróżce, którą jej w sposób nieświadomy oddałam w moim życiu. Czyli władzę nad moim życiem muszę odebrać. ponieważ oddałam jej i oddałam szatanowi władzę nad moim życiem. I w tym momencie, moi drodzy, moje życie leży w gruzach. Totalnie. Moi drodzy, Pismo Święte w Starym Testamencie zabrania wróżenia. Kiedy pojedziesz do Izraela, tam nie ma salonów ezoterycznych. Nawet za wróżenie z ręki jest kara chyba do 5 lat więzienia. Dlaczego? Bo Żydzi poważnie traktują Słowo Boże. A tam jest wyraźnie powiedziane, czym jest wróżenie. Jaki to jest poważny grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. A więc, moi drodzy, są pewne rzeczy, które pakują nas w tą rzeczywistość. Moi drodzy, mógłbym mówić dużo na ten temat, ale przygotowałem dla was taką broszurkę tam z tyłu. Są w 2 rozmiarach. To jest dokładnie to samo, tylko dla osób młodszych, które widzą dobrze albo mają dobre okulary, jest taka mniejsza. A dla tych, którzy mają słabszy wzrok, ta większa. To jest dokładnie to samo, tylko większy format. Trzeba to złożyć na pół. W ten sposób powstaje taka książeczka. Opracował ją ksiądz dr Przemysław Sawa. Kim on jest? To jest egzorcysta diecezji bielsko-żywieckiej, profesor Uniwersytetu Śląskiego, który prowadzi Szkołę Nowej Ewangelizacji w diecezji bielsko-żywieckiej. I człowiek, który z własnego doświadczenia na tym się zna. On wie, co pisze i wie, co mówi. I tu jest 60 pytań z pierwszego przykazania Bożego. I jeszcze jedna rzecz. Na przykład, zapomniałem, więc teraz dopowiem. Czytanie niektórych książek, czy oglądanie filmów, takich jak Harry Potter, Saga Zmierzch, Kod Da Vinci, czy książki Pablo Coelho. Ci autorzy są to ludzie, którzy otwierają nas na działanie złych duchów. I pamiętacie, ile było wojny o Harry'ego Pottera. Ktoś mówi, że to jest przecież bajka. Nic podobnego. Moi drodzy, w tej książce, ta książka jest pisana na zamówienie. Pani Rowling to tylko figuruje prawdopodobnie, ale to tą książkę opracowywał zespół ludzi, ponieważ ONZ i cała masoneria, to jest taka organizacja światowa do walki z Kościołem, postanowiła zniszczyć religię, chrześcijaństwo. A skoro się chrześcijaństwo ma zniszczyć, to trzeba coś dać ludziom w zamian. Więc tym czymś jest magia. Magia to nie jest bajka, kochani. Magia to jest podejmowanie pewnych czynności, które przywołują szatana, aby komuś zaszkodzić bądź zyskać jakąś korzyść samemu. I w książce Harry Potter są dokładne instrukcje, jak to się robiło od wieków, od setek lat. Bardzo dokładny instruktaż magii. I bardzo wiele małych dzieci jest opętanych, kiedy zaczynają czarować, kiedy sobie wchodzą w to i aktem woli łączą się z tym. Oprócz przekleństwa istnieje też opętanie. W roku 2010, bo co 2 lata na Jasnej Górze jest spotkanie księży egzorcystów i ja byłem na takim spotkaniu wtedy, wygłosił referat na temat właśnie tych autorów i tych książek ksiądz profesor doktor habilitowany Aleksander Posadzki. Jest to wybitny jezuita Polak, który jest profesorem Ignacjanum w Krakowie. Wykłada tam teologię dogmatyczną i fundamentalną. I oprócz tego jest jednym z najbardziej znanych na świecie demonologów, czyli profesorów, którzy od strony naukowej zajmują się tym właśnie magią, okultyzmem i otwarciem na złe duchy. I ja na stronie internetowej, tam w tej zakładce Obidza, umieszczę prezentację do wykładu, który wygłosił do nas i do wszystkich księży tam na tym spotkaniu. To nie jest, moi drodzy, jakieś gdybanie, że jedna pani sobie z drugą rozmawia, tylko to jest bardzo konkretna analiza, merytoryczna i literacka i pokazanie, w czym polega problem u tych 5 autorów, czy 4, 4. Bardzo dokładnie ukazane, gdzie jest otwarcie na zło, na grzech, w jaki sposób człowieka się otwiera na opętanie. Wszystko tam jest powiedziane, wszystko dokładnie. I to, moi drodzy, jest dla was, gdybyście chcieli to zgłębić. Kiedy czytamy tego typu literaturę, otwieramy się na działanie złych duchów. Tak samo muzyka. Tutaj są filmy, muzyka. Tutaj zobaczycie na tej kartce na przykład filmy różne. Niekoniecznie każdy z nich jest przesłanie demoniczne, ale na przykład niektóre z tych filmów były finansowane przez sektę scjentologów. Albo na przykład niektóre z tych filmów, reżyserzy byli na przykład satanistami bądź jakimiś tam. Tak samo z muzyką. Różne zespoły, moi drodzy, których słuchamy. I też w niektórych piosenkach są treści demoniczne, a w niektórych na przykład są ci, którzy wykonują. Na przykład wiemy, że Madonna, ta piosenkarka, to jest satanistką. Ten koncert, który był w Warszawie na stadionie, pamiętamy co, z budżetu państwa chyba 5 milionów złotych na to poszło, to był konkretny rytuał diabelski, który miał być, był przeprowadzony w każdym mieście Europy, miał być nad Warszawą przeprowadzany. Więc moi drodzy, są tacy ludzie i takie piosenki. I teraz o co chodzi? Będzie kolejne zadanie domowe. Dzisiaj albo jutro, myślę, że dzisiaj najlepiej, tak samo weźmiemy sobie, zapoznamy się z treścią tej książeczki księdza doktora Sawy, z tej broszurki. Pierwsza strona to jest wprowadzenie doktrynalne, czyli tutaj mamy wprowadzenie biblijne, gdzie Pismo Święte mówi o diable, potem wprowadzenie doktrynalne, czyli nauka Kościoła Świętego na temat szatana, wszystkie dokumenty, które mówią o tym. Ale nas interesuje druga strona. I tutaj mamy sposoby oddziaływania szatana. Od pokusy aż po opętanie. I tu jest, w jaki sposób zły duch działa. Można sobie to z ciekawości przeczytać. I potem mamy 60 pytań z pierwszego przykazania. I teraz co zrobić? Weźmiemy sobie tą broszurkę. Jeżeli coś takiego było w twoim życiu, co tu było napisane? Na przykład, czy odsyłałeś kogoś do diabła? Tak, to co robisz? Wyrzekam się tego w imię Jezusa i wyznaję na spowiedzi. Czy miałeś drzewka szczęścia? Tak, miałem. Wyrzekam się tego, postanawiam to zniszczyć i wyznaję to na spowiedzi. W ten sposób to trzeba zrobić i tak samo jak w przypadku wybaczenia, też o to może być walka. Kochani, tutaj nie ma się co zastanawiać, czy to jest mądre, czy coś. Nie wchodzimy w analizę tego. Jak będziemy mieć czas, myślę, to się wtedy będziemy zastanawiać. Ten ksiądz, który to opracował, jest naprawdę specjalistą i on wie, co pisze. On wie, co pisze. Zaufajcie mu. Wystarczy, tak jak powiedziałem, było coś z tych rzeczy, wyrzekasz się, wyznajesz na spowiedzi. I, bo tu chodzi o twój akt woli. I w tym momencie, kiedy to zrobisz, w tym momencie Jezus ma uwolniony kolejny obszar twojego życia, aby cię uzdrowił. Kiedy tego nie zrobisz, nic się nie zmieni, no bo co? No bo zły duch będzie dalej cię trzymał. Bo prawdopodobnie masz z nim jakiś układ. Kiedy byłaś u wróżki, to znaczy, że co? On wykonał dla ciebie usługę. Więc twoje życie jest w jego rękach. Kiedy wierzysz w zabobony, tak samo. Kiedy czytasz horoskopy, najczęściej pytam dziewczyn, dlaczego, czy czytacie tak? Ale to proszę księdza, to tak tylko dla zabawy. Dobrze, no ale po co dla zabawy, skoro nie wierzysz w to? Jakaś nadzieja jest. No tak, no zobaczymy, może coś mnie spotkać dzisiaj ciekawego, szczęśliwego, więc przeczytam. Już samo to przeczytanie horoskopów jest aktem niewiary, no bo co? No bo nie wierzysz w to, że Bóg się tobą opiekuje, że Bóg aranżuje każdą sekundę twojego życia. Tylko co? Tylko jakieś gwiazdy. Zobaczcie. Kochani, to co wam powiedziałem, to jest bardzo poważne. Może się wydawać śmieszne czy głupie, ale gdybyście widzieli reakcję osoby opętanej, to byście byli przerażeni. W takie coś się wchodzi przez opętanie. Ja pamiętam, to było 2 lata temu, czy 3, 3, 2 albo 3 lata temu, byłem w Medjugorje i do naszego pensjonatu przyjechał taki ksiądz, starszy, staruszek, dziadek taki, chyba z koło 80 miał. No i tak rozmawiamy i on mówi, że ma dar uzdrawiania. No ja sobie pomyślałem, no to może skorzystam z jego modlitwy, no bo jak ileś lat temu, 4 czy 5 lat temu, zrobiła mi się taka gula tutaj na tarczycy, taki ropie mi taki torbiel krwotoczna i jeszcze były guzki. Zrobiliśmy USG i lekarze powiedzieli, że do wycięcia cała tarczyca. Ja sobie pomyślałem, Pan Jezus tyle osób uzdrowił przeze mnie, to może mnie uzdrowi, nie? No i myślę sobie, no to dobrze, no jak jest ten ksiądz w Medjugorje, który ma taką łaskę, no to niech się nade mną pomodli. No już czekam, tam się modlił nad wieloma ludźmi. I w pewnym momencie przychodzi na mnie kolej, on mówi, niech ksiądz, daj mi zegarek, bo jak ja uzdrawiam, to się psują zegarki. Ja sobie tak myślę, o kurczę, no to dziwna sprawa. Ściągłem ten zegarek, ale nie chciałem odejść, ponieważ temu księdzu by się zrobiło przykro. I w takiej sytuacji poprosiłem tylko, pomodliłem się do krwi Jezusa o ochronę. Czyli tak w myślach, krwi Chrystusa spłyń na mnie i chroń przed wszelką transmisją duchów. I co było ciekawego? Kiedy ten ksiądz położył na mnie ręce, natychmiast je oderwał. Momentalnie, w sekundzie je oderwał. Nad innymi się długo modlił, nade mną nie. I to jest sposób ochrony. Albo czerwone wstążeczki. Pamiętacie, było tak dawniej, że się na dzieciach wiązało czerwone wstążki. To jest okultyzm, to jest wiara właśnie w zabobony. Co chroni twoje dziecko? Kochanie, dziecko chroni znak krzyża, który mu zrobisz na czole. Powiesz, błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jako rodzisz masz tę władzę. Nie taką jak kapłani, bo kapłani mają większą moc. Ale masz. Możesz położyć rękę na niej i powiedzieć, zanurzam cię w krwi Jezusa. Zamykam cię w sercu Maryi i w sercu Jezusa. Tyle. I to jest wystarczająca ochrona. Albo medalik, jak już jest dziecko większe, cudowny medalik. Nie ma mocnych. Ksiądz Heniu Chlipała, to jest taki ksiądz, tutaj jest z sąsiedniej parafii, z kamienicy. On pochodzi, był przez 15 lat w Peru. I poszedł kiedyś na wioskę, którą wcześniej odwiedzili. To była taka sekta ewangelicka. To są protestanci, więc oni kwestionują Maryję. Tylko dla nich liczy się chrzest i Pismo Święte, żeby sobie każdy może interpretować jak chce. I ten ksiądz przychodził tam, ochrzcił tych ludzi, przygotował do Komunii Świętej, nauczył, rozkochał w Matce Bożej. I był tam taki nauczyciel w tej wiosce, który był z tej sekty i był wściekły. Nie mógł znieść, wytrzymać, jak ktoś się modlił na różańcu. I chciał się zemścić na tym księdzu. Za jakiś czas, za chyba pół roku przyjeżdża do niego i mówi, co ty masz na szyi? Jakie dziwne pytanie, nie? Co ty masz na szyi, nie? Ten pokazał cudowny medalik, taki duży, cudowny medalik. Znamy, to najbardziej znany medalik. Z jednej strony Matka Boża na 12 gwiazd, o Mario bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy, a z drugiej strony M z krzyżem i dwa serca pod spodem. Ten zwykły, cudowny medalik. I on mówi do niego, słuchaj, poszliśmy do szamana, żeby ci coś zrobił. Bo wiecie, szamani to ci są magowie, którzy tam mają kontakt z demonami. Ale ten szaman powiedział tak, słuchajcie, nic mu nie mogę zrobić. No chyba, że ściągniecie mu to, co ma na szyi. On ma taką ochronę, że nic mu nie mogę zrobić. Medalik cudowny. Wiecie, że na Paryż nie spadła żadna bomba w czasie II wojny światowej. Jak to się stało? Tam była na Parlemonial Katarzyna Labouret. To jej Matka Boża objawiła cudowny medalik. Jeden z generałów amerykańskich. Kiedy już Niemcy mieli to zbombardować, kazał wziąć te wszystkie medaliki, to było chyba 100 na tych medalików, i lecieli samolotem nad Paryżem i rozsypywali te medaliki. Matka Boża uchroniła to miasto. Dlatego, moi drodzy, chronić się trzeba, ale nie w sposób magiczny, tylko w sposób czysty, święty. Myślę, że tyle. Bardzo się rozgadałem, dlatego dzisiejsze spotkanie z rodzicami będzie troszkę krótsze, żeby was aż tutaj nie zanudzić. Myślę, że to, co macie, to jest wystarczające. Przepraszam, że tak długo mówiłem, ale to jest ważne. Musiałeś to usłyszeć. Musiałeś to usłyszeć. Dlaczego? Dlatego, żeby Pan Bóg mógł uzdrowić twoje życie. A kiedy uzdrowi twoje życie i przekonasz się, że to jest prawda, to powiesz to komuś innemu i trafisz do tych ludzi, do których ksiądz nie trafi, do których ja nie trafię. To jest bardzo proste. Nie trzeba nic wiele. Wszystko to można tym ludziom powiedzieć. I też mogą doświadczyć tej wolności i uzdrowienia od Jezusa. Panie Boże, dziękujemy ci za to słowo i prosimy cię teraz, niech ono będzie w nas trwałe i pełne mocy. Maryjo, nasza Matko, módl się za nami. Amen.